Jest 15 stycznia, Blue Monday, tak zwany najbardziej depresyjny dzień w roku. Depresyjny, bo kiedyś obliczono, że właśnie w tym dniu przypada najgorsze samopoczucie dla większości ludzi. Tymczasem dane dotyczące rozpowszechnienia depresji i dystymii mogą się różnić w zależności od źródła, metodologii badań, w tym systemów diagnostycznych, którymi posługiwano się podczas stawiania rozpoznań. O tym, czym są depresja i dystymia, jak sobie z nimi radzić, gdzie szukać pomocy, dowiecie się z tego odcinka. Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Pod współczesnym terminem depresji mieści się dzisiaj całkiem sporo różnych skojarzeń. Dla niektórych mieć depresję akurat tego dnia to jest czuć się przygnębionym, mieć chandrę, mieć nieco gorsze samopoczucie, mieć nadzieję na to, że za chwilkę pewnie się poprawi. Dla osoby, której rozpoznano depresję, jest to zmiana pewnej kategoryzacji. Dotychczas byłem zdrowy, poczułem się gorzej. To samopoczucie trwało minimum 2 tygodnie. I nagle ktoś powiedział: hej, masz depresję. To jest choroba. Choroby można leczyć. No dobra, jakim rodzajem choroby jest depresja? I czym różni się od dystymii? Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja to jedno z częstszych zaburzeń psychicznych. Sama depresja mieści wiele różnych innych skojarzeń zarówno w systemach klasyfikacyjnych, jak i w ogóle w całej psychiatrii. Depresyjni pacjenci, pacjenci z rozpoznaną depresją, pacjenci z rozpoznaną reakcją adaptacyjną typu depresyjnego, pacjenci z depresją popsychotyczną, pacjenci z depresją w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych, pacjenci z depresją nawracającą, pacjenci z depresją wtórną do używania pewnych leków, pacjenci w wieku dziecięcym z pewnego rodzaju depresją typową dla bardzo małych dzieci, depresja maskowana, depresja wieku podeszłego, depresja agitowana, depresja z myślami samobójczymi i depresja psychotyczna. Ten cały bałagan został uporządkowany w klasyfikacji, która została stworzona przez Światową Organizację Zdrowia. Ta sama organizacja mówi o tym, że na depresję dzisiaj cierpi blisko 280 milionów ludzi na całym świecie. Jest dwukrotnie częściej występująca pośród kobiet niż mężczyzn, a w zeszłym roku zginęło z powodu samobójstwa ponad 700 tysięcy osób. Aktualnie mówi się, że samobójstwo jest 4. najczęstszą przyczyną zgonu i młodych dorosłych i młodzieży. To, co dzisiaj kryje się pod definicją epizodu depresji, to dominujący w czasie dnia smutek. Smutek, który może pojawiać się niemal każdego dnia przez czas minimum 2 tygodni. Obok tego smutku może występować pogorszenie koncentracji, uczucie beznadziejności, pewnego rodzaju obwinianie się, obniżenie poczucia własnej wartości, myśli na temat tego, że można zastanawiać się na temat własnej śmierci, ewentualnie myśli samobójcze, pewnego rodzaju zmiany dotyczące struktury snu i charakteru tego snu, zmiany w apetytu, zmiany masy ciała, uczucie dominującego zmęczenia i niskiej energii w czasie dnia. W ten sposób depresja może dotyczyć właściwie każdego aspektu życia, wpływać na każdy rodzaj, każdą warstwę naszego codziennego funkcjonowania. W ten sposób depresja powoduje cierpienie zarówno u osób, które funkcjonują w tej chwili w dużych grupach międzyludzkich, jak i w bardzo małych grupkach, w których znajdują swoją przestrzeń i izolację od nadmiaru bodźców. Żeby zrozumieć istotę depresji, należy się posłużyć takim określeniem, które stworzył swego czasu Aaron Beck, tak zwana triada Becka. Triada Becka odnosiła się do 3 wymiarów czasowych. Do przeszłości, do teraźniejszości, tu i teraz oraz do przyszłości. Osoba, która w tej chwili cierpi z powodu depresji, w stosunku do tego, co wydarzyło się w przeszłości, bardzo często odczuwa poczucie winy. Obwinia się za to, że to, co się nie udało, było jakąś w mniejszym lub większym stopniu konsekwencją jej działań. Gdy patrzy na czas obecny, tu i teraz, osoba z depresją czuje bezradność. Bezradność, która nie pozwala jej poczuć, że to, co się dzieje, jest zarządzalne, że może dać radę, że to ma sens. Właśnie i ten sens prowadzi do rzutowania czasu w przyszłość. Osoba w depresji ma dominujące poczucie beznadziejności. Beznadziejność, jak sam język polski pokazuje, dotyczy pozbawienia się nadziei na to, że rzeczy, które dzisiaj robię, mogą się udać, że w przyszłości czeka mnie cokolwiek dobrego. Taki stan rzeczy, ulokowanie się w bezradności, w beznadziejności i w poczuciu winy powoduje, że zatapiamy się w coraz głębszym smutku, a depresja staje się istotnym rodzajem cierpienia duszy. Podczas gdy samej depresji poświęcono całkiem sporo literatury o tym, że wpływa nie tylko na życie społeczne, psychologiczne czy masę różnych biologicznych czynników, potrafi wpłynąć na metabolizm, kiedyś hipokratejskie opisy melancholii, czyli choroby w teoriach humoralnych, która wynikała z gromadzenia się melascholas, czyli czarnej żółci. Żółci, która zalewając osobę generowała poczucie właśnie depresyjnego, melancholijnego przeżywania rzeczywistości. Hipokrates już wtedy zwracał uwagę na to, że jednym z objawów towarzyszących depresji jest występowanie zaparć. Co bardzo ciekawe, jeszcze w opisach starej historii medycyny opisywano kiedyś, że w przebiegu wieloletniej depresji u niektórych osób pojawiały się nawet kamienie kołowe, czyli tak poważne zaparcia, że stolec, który był niewydalony, potrafił skamienieć. Dzisiejsze maski somatyczne depresji mogą powodować doświadczenie bólu. Mogą mówić o dolegliwościach właściwie z każdego miejsca ciała. Osoby skarżące się na częste bóle głowy, które nie są migrenami. Dominujące i dojmujące bóle brzucha. Nawadowe, w cudzysłowie nawadowe, biegunki, bóle mięśni, bóle stawów, zaburzenia funkcjonowania, obniżenie libido. To wszystko może być maską somatyczną depresji. Objadanie się słodyczami? Oczywiście, że tak. W depresji sezonowej uważane jest za jedno z najbardziej typowych, odróżniających depresję sezonową od zwykłej. Sama depresja sezonowa to występowanie przynajmniej 2 lata z rzędu objawów depresji w sezonie jesienno-zimowym i ustępowanie ich w tych lepszych, w cudzysłowie, porach roku. Mówi się też o rodzinnym występowaniu depresji. Mówi się o depresji wywołanej stylem życia. Depresji współtowarzyszącej innym chorobom. Depresji, która jest wtórna do nadużywania i szkodliwego używania alkoholu. A czasem bywa nie tylko konsekwencją jego używania, czasami poprzedza uzależnienie się od tej substancji. Depresja może prowadzić do stopniowej utraty nadziei. Depresja może występować w przebiegu chorób przewlekłych i chorób terminalnych, tam gdzie doświadczenie utraty generuje kolejną oś znaną wam już z jednego z moich odcinków, procesu adaptacyjnego, który nie tylko poprzez stres potrafi zmęczyć, ale także to doświadczenie smutku, któremu towarzyszy każdej utracie, bywa momentami jak kula łowiana u nogi. Profesor Kępiński opowiadał o ciężkich drzwiach, które dźwiga się na plecach, z którymi musi się funkcjonować każdego dnia. Depresja, która dotyczy osoby umieszczonej, funkcjonującej w jakimś opiekuńczym i uważnym środowisku codziennego życia, potrafi być dostrzeżona przez otoczenie. Otoczenie może powiedzieć ktoś z bliskich osób, że widzi, że osoba, która cierpi, mogłaby, chciałaby, może będzie chciała skorzystać z pomocy. Osoby osamotnione dosyć trudno i czasami późno, a czasami zbyt późno sięgają po pomoc. Osoby, które cierpią z powodu depresji, mogą być skłonne do wycofywania się z kontaktów. Ktoś, kiedyś funkcjonując w dużej grupie ludzi, wraz z rozwojem tej choroby, coraz częściej rezygnuje ze spotkań, izoluje się, rzadziej odpowiada na wiadomości, nie odzwania, nie przychodzi na spotkania, odmawia, szuka wymówek, w którymś momencie zamilknie. Może się zdarzyć, że zamilknie na zawsze. Depresja może rozwijać się podstępnie. Może pojawiać się niemalże znienacka. Może być nagłą iglicą pojawiającą się na skutek bardzo dużej, brutalnej, kategorialnej zmiany sytuacji życiowej. Ale może właśnie wpełzać tak po cichu jak niechciany gość do domu i rozsiąść się zajmując miejsce twoim dotychczasowym zainteresowaniom. Może w którymś momencie pozbawić cię woli do tego, by sięgnąć nawet po telefon i poszukać pomocy. Ale gdy mówi się o depresji, to zakładamy, że rozmawiamy o poważnej chorobie cierpiących ludzi. Obok niej funkcjonuje jeszcze ta druga. Nazwijmy ją taką mniej poważnie traktowaną siostrą. Dystymia. Dystymia to pewnego rodzaju zaburzenie depresyjne, zwane czasami przewlekłym. Ja myślę, że persistent to raczej uporczywe. Tak jak w psychozach mówi się o ostrym epizodzie psychozy, albo psychozie nawracającej, psychozie przewlekłej, można mówić o uporczywych zaburzeniach psychotycznych, tak w zaburzeniach depresyjnych, w epizodzie depresji i postepizodzie depresji można dostrzegać, że istnieje pewnego rodzaju obok uporczywe zaburzenie depresyjne, które jest opisywane jako stan depresyjny o nieco łagodniejszym nasileniu, taki depresji subklinicznej, trwający na tyle długo, że może już wpłynąć na funkcjonowanie. To tak jak pewien rodzaj chińskich tortur. Mały bodziec, ale podawany bardzo długo, potrafi niezwykle zmęczyć. Posłuchajcie o dystymii i czym ona się różni od samej depresji. Po pierwsze, żeby wyobrazić sobie, czym one się różnią, używam od wielu lat w swojej praktyce klinicznej pewnego porównania. Wyobraźcie sobie, że patrzymy na taflę wody w basenie. To, co jest poniżej tej tafli, zimna woda, nieprzyjemna. Tak jak dla osób, które są nierozgrzane, mielibyście wejść do wody i poczuć ten dyskomfort, te igiełki wbijające się. Oczywiście nie dotyczy to morsów, bo wiem doskonale, że część z was morsuje i pewnie się uśmiecha w tej chwili, mówiąc, że to fantastyczne doświadczenie. Wyobraźcie sobie w tym modelu, że to, co jest poniżej tafli wody, to jest smutek. W nim nie chcemy się zanurzać, a jeśli się zanurzamy, to mielibyśmy ochotę jak najszybciej wyjść na zewnątrz, tam gdzie jest słoneczko, gdzie jest ciepło i ogrzać się w dobrym samopoczuciu. Oczywiście wadą tego modelu jest to, że zakres normatywny, nie używam słowa norma, bo nie cierpię tego określenia, zakres normatywny, czyli tego, co jest pomiędzy zdrowiem i chorobą, de facto jest zatarty. Jest jakąś taką sferą, możemy sobie powiedzieć strefą, oczywiście o to mi chodziło, strefą przenikania się wartości normatywnych, tych, które są dobre, tych, które powodują dobre samopoczucie, naturalne samopoczucie, z tymi, które stają się pewnego rodzaju aberracją, gdzie czujemy, że zaczynamy się zatapiać w czymś bardzo nieprzyjemnym i czymś, co zaczyna nam zabierać. Ale dla tego modelu wyobraźcie sobie, że jest to tafla wody. I ta granica między górą a dołem to jest granica między dobrym a złym samopoczuciem. Jeśli wyobrazimy sobie osobę zdrową, osobę, która właśnie ma to naturalne, zwane normatywnym samopoczuciem, to jest to osoba, która chodzi sobie po brzegu tego basenu, skąpana w promieniach słonecznych i czuje, że lekka bryza wiatru owiewa tej osoby lico. Raz na jakiś czas woda zmoczy jej stopy, a nawet może i kolana. Poczuje dyskomfort, po którym pewnie za chwilę wyschnie i będzie czuć się dobrze. Wyobraziliśmy sobie pewnego rodzaju zniekształconą formę zdrowia. Dla odmiany. Osoba z depresją to są te osoby, które nurkują coraz bliżej dna, zatapiają się w tej wodzie, gdzie ta toń jest najbardziej nieprzenikniona, a woda nieskończenie zimna. Każdy ruch w tej wodzie jest ciężki. Przemieszczenie się do przodu wymaga ogromnego wysiłku, wielkiej motywacji, zapału, który powoli przygasa. Czymże w obliczu tego jest dystymia? Osoby dystymiczne, osoby z uporczywymi zaburzeniami depresyjnymi, to są osoby, które nauczyły się pływać, ale to nie jest pływanie w stylu motylkowym, tak jak gdybyśmy sobie wyobrażali osobę w quasi dwubiegunowym stanie, oczywiście bardzo, bardzo umownie. To jest rodzaj płynięcia, w którym większość ciała jest zanurzona w wodzie, a tylko grzbiet głowy i pupka wystają nad powierzchnię. I teraz wyobraźcie sobie, że ta osoba na tym etapie jest w maksymalnym stanie komfortowym w ostatnich 2 latach. Raz na jakiś czas zanurza się głębiej w tej wodzie i odczuwa istotnie kliniczny epizod depresji. Wynurzając się z niego, nie wychodzi ponad powierzchnię wody. Dociera do miejsca, gdzie tylko 2-3 części ciała wystają na słońce, a cała reszta jest skąpana tym, nazwijmy to sobie, mokrym smutkiem. To jest moment, kiedy osoby w dystymii mówią, no teraz to jest nawet nieźle. Tak, to w sumie mogę żyć. Jako tako, to się da radę zrobić. I raz na jakiś czas akceptują ten stan, zatapiają się głębiej, gdzie cierpią i powoli wychodzą w kierunku nieco mniejszego cierpienia. Tym kryterium, które będzie tutaj decydujące, jest czas. Występowanie lekkich lub umiarkowanie nasilonych objawów depresji, o której słyszeliście wcześniej, utrzymujących się przez przynajmniej 2 lata lub dłużej, dla niektórych osób przez większość ich życia dorosłego od wieku nastoletności do chwili, gdy pojawiają się po raz pierwszy u lekarza, mówiąc: ja już nie daję rady, to mnie naprawdę wykańcza. Wpłynęło na całe moje życie, na podejmowanie decyzji, na utrzymywanie się w pracy, na wyniki we wszystkich dziedzinach, w których próbowałem osiągnąć coś więcej. Ilekroć próbowałem, czułem, że coś ściąga mnie zapięte do dołu. Wtedy ta dystymia staje się dosyć wyraźna. Ona jest wstępnie nieuchwytna. Wynika to m.in. z kilku rzeczy. Pierwsza, diagnostycznie nie jest oczywista. No bo nie ma ostrego, ciężkiego epizodu depresji, który de facto jest tak intensywny i tak wyraźny, że w jakimś stopniu przybliża tą osobę do podjęcia decyzji o poszukiwaniu pomocy. Z drugiej strony, wizyta u psychiatry nie jest też oczywista, bo osoby, które borykają się z tego typu trudnościami, szukają wsparcia u psychologów. Jeśli trafią do psychoterapeuty osoby, która jest wykształcona klinicznie, to jest duża szansa, że zostaną poproszone o to, żeby zasięgnęły opinii u lekarza. To potrafi czasami zmienić istotnie jakość życia tej osoby, a czasami nawet pchnąć do przodu proces psychoterapeutyczny. O samej psychoterapii na pewno będę chciał Wam opowiedzieć. O tym, dlaczego warto na nią chodzić i dlaczego korzystanie z psychoterapii jest istotnie wnoszące do zmiany w życiu. O tym w ogóle, jak ja rozumiem to, czym jest psychoterapia i jak może pomagać. Jest takie narzędzie, które nazywa się skalą niepełnosprawności Sheehana. Sheehan Disability Scale. Nie przepadam za tym tłumaczeniem, dlatego że samo w sobie ta disability jest definiowana jako coś, co miałoby wiązać się z pełnym poczuciem utrat w funkcjonowaniu. Jednak depresji, o ile to jest oczywiste, to uczucie takiego pogorszenia funkcjonowania wielowymiarowego występuje bardzo często w dużej grupie ludzi. W dystymii wcale nie rzadziej. Blisko 50% osób z uporczywym zaburzeniem depresyjnym odczuwa poważne utrudnienie w funkcjonowaniu. Co trzecia osoba uważa, że to utrudnienie funkcjonowania jest w stopniu umiarkowanym. Tylko niespełna 19% osób mówi o tym, że jest to lekkie utrudnienie. Jak słyszycie, żadne z nich nie twierdzi, że nie odczuwa dyskomfortu i że nie odczuwa wpływu tych objawów na codzienność. Kryteria rozpoznania uporczywych zaburzeń depresyjnych, czyli dystymii, diszczy spełnia około 100-105 milionów osób na całym świecie. A przyjmuje się, że między 3-6% osób w ciągu całego swojego życia ma duże ryzyko tego, że rozwinie tego typu zespół objawów. W 2019 roku zbadano, czy rzeczywiście Blue Monday istnieje i czy to rzeczywiście ma jakikolwiek związek na przykład z samobójstwami. Przeprowadzono badanie przypadków blisko 190 tysięcy przypadków osób, które zginęły śmiercią samobójczą i porównano te przypadki z drugą podobną liczebną grupą osób, które zginęły w wypadkach. Porównano, w jakich dniach tygodnia dochodziło do tych zdarzeń i faktycznie poniedziałek wydaje się być jednym z najbardziej niebezpiecznych, jeśli chodzi o ryzyko częstości występowania samobójstw w populacji ogólnej. Z kolei soboty są takimi dniami, kiedy najczęściej giną osoby z powodu wypadków komunikacyjnych. Oczywiście to są badania statystyczne. To, co statystyka pomija, to pomija złożoność tych procesów, przyczynowość, okoliczności, które spowodowały, że ktoś gdzieś dokonał, podjął taką decyzję, która była jedną z najbardziej dramatycznych decyzji, kończących się najbardziej fatalnym skutkiem. Zanim dojdzie do rozwinięcia się myśli samobójczych, w przeżywaniu osoby dotkniętej bezradnością, dotkniętej poczuciem braku nadziei, pojawiają się zwiewne myśli, zwane myślami rezygnacyjnymi. Myśli rezygnacyjne to takie myśli, w których nie wyobrażam sobie, że mógłbym podjąć świadomie tą decyzję, żeby zginąć. To są myśli, w których zakładam, że gdyby dzisiaj doszło do jakiegokolwiek zdarzenia losowego, zdarzenia, w którym mógłbym umrzeć, ale nie z powodu aktywnego działania z mojej strony w tą stronę, ale na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym nie brałem celowo udziału, to mając myśli rezygnacyjne mówię: ja jestem z tym okej. U osoby z depresją, u której pojawiły się myśli rezygnacyjne, a choroba postępuje, mogą pojawiać się myśli samobójcze. Myśli, w których zaczyna fantazjować, rozważać na temat tego, że mogłaby podjąć tą decyzję, jaką byłoby szarpnięcie się na swoje życie. Kolejnym etapem nasilenia tych myśli mogą być różnego rodzaju fantazje. Fantazje, w których wyobraża sobie sposób, w jaki mogłaby ta osoba odebrać sobie życie. A kolejnym to są plany. Czasami skrupulatnie zaplanowana aktywność od A do Z o tym, jak to będzie wyglądało na skutek wcześniejszych myśli i fantazji, przygotowuje się do tego najbardziej dramatycznego zdarzenia, które prowadzi do tendencji samobójczych, czyli działań już sprecyzowanych i wymierzonych w działanie przeciwko sobie i swojemu bezpieczeństwu. Jak postępować w takiej sytuacji? Gdzie szukać pomocy, gdy orientujemy się, że w naszym otoczeniu znajdują się osoby, które najpierw zaczynają się wycofywać, odczuwamy ich smutek, zaczynamy dostrzegać, że ich samopoczucie, ich funkcjonowanie jest dużo gorsze niż było wcześniej, ale jeszcze nie proszą o pomoc. Jak zachować się, gdy chcielibyśmy pomóc, ale czujemy podobną do nich bezradność, bo nie wiemy, jak się zachować? Jeśli kiedykolwiek kogokolwiek z Was spotka taka sytuacja, że dostrzeżecie w sobie chęć pomocy komuś drugiemu, ale nie będziecie wiedzieli, jak to zrobić, to czasami najprostszym sposobem jest zakomunikować. Słuchaj, Andrzeju, nie wiem, jak Ci pomóc, ale bardzo chciałbym być Ci pomocny. Powiedz, co mógłbym dla Ciebie zrobić. I czasami to naprawdę wystarcza. Bo w naszym życiu psychiatrów nie tylko słyszeliśmy o przypadkach osób, które odebrały sobie życie z powodu depresji albo z powodu dystymii, a następnie epizodu depresyjnego. Pośród nas również zdarzają się takie przypadki. Nie tylko koleżanek i kolegów cierpiących na depresję, ale także dramatyczne historie osób, które pracowały z nami, a odebrały sobie życie. Dlaczego? Dlatego, że zarówno psychiatrzy, jak i psychoterapeuci, tak samo każda inna osoba, rządzą się tym samym prawem. Mamy wszyscy mózgi. W tych mózgach zachodzą bardzo podobne procesy. Funkcjonujemy w podobnych środowiskach, funkcjonujemy w mniej lub bardziej higieniczny sposób, dysponujemy mniej lub bardziej podatną na rozwój chorób pulą genetyczną, genów kandydujących do tego, by mieć związek z rozwinięciem się jakiejś choroby. A następnie chorujemy, dlatego że każdą osobę może dotknąć depresja. Na kanale Treats zadałem pytanie, jakimi metodami radzicie sobie z depresją? Ktoś odpowiedział, robię spacery w lesie, albo ekstremalnym people pleasingiem, choćby nie wie co, z fokusowaniem na życiu zawodowym, żeby inni uznali, że jestem osobą wartościową i potrzebną. Niektóre osoby mówią o lekach, o stosowaniu terapii, inni mówią o jakiejś formie pauzy od życia, takiej, która pozwoli pewnie się zregenerować. Znałem się nad tym people pleasingiem, czyli takim umilaczem innym ludziom czasu, czyli oddawaniem znowu siebie. Na ile jest to efekt, który pozwala chociażby na chwilę przenieść uwagę z tego, co przeżywam, na to, co przeżywają inni. Pewnie na chwilę to pomaga, chociaż w długoterminowej strategii pozostajemy znowu w poczuciu osamotnienia i opuszczenia. Ktoś napisał, że szuka leków i terapii. Inna osoba mówi, nie radzę sobie, nie wiem, co ze sobą zrobić. Inni mówią, że udają, że jej nie widzą i nie czują. Zaprzeczanie dolegliwościom jest pewnie jakąś formą znowu poszukania chwilowej ulgi. Zachęcam Was do tego, żeby po wysłuchaniu tego odcinka te osoby, które odkładają na potem poszukanie pomocy, rozważyły skontaktowanie się z psychoterapeutami albo z psychiatrą. Rozmowa nie zarazi Was chorobą. Jeśli w czasie takiej diagnozy dowiecie się, że to, co przeczuwaliście, to, co męczyło Was od dawna, jest właśnie depresją, a może dystymią, to nic nowego się nie wydarzy w tym gabinecie, poza tym, że od tego punktu, na początku 2024 roku, zaczniecie już nie sami walczyć o siebie, już nie odwracając oczu od tego, co trudne. Bo jeśli jest trudne, to dzisiaj nie wiemy, czy będzie szło to ku lepszemu, czy może w którymś momencie pociągnąć w kierunku dna. O tym, jak przygotować się do pierwszej konsultacji psychiatrycznej, obiecuję, że nagram dla Was odcinek, taki, w którym powiem, po co to robić i co zrobić, żeby ta konsultacja była dla Was jak najbardziej karmiąca, dająca Wam poczucie bezpieczeństwa i jakiejś takiej pewności, że to nie był błąd. Samo spotkanie z psychoterapeutą albo z psychiatrą w gabinecie może być takim doświadczeniem, którym właśnie dostrzeżecie, że nie jesteście z tym sami. Ja robiąc ten podcast, absolutnie mam przekonanie, że mam do kogo mówić. Więcej, dzięki waszemu wsparciu, dzięki temu, że część z was postanowiła zostać patronkami i patronami tego podcastu, mogę pracować, mogę tworzyć. Jeśli chcecie być częścią tego zespołu, który razem ze mną pracuje nad nim, proszę udostępniajcie treści tego podcastu, przesyłajcie je znajomym, lajkujcie tam, gdzie tylko możecie, komentujcie, dzielcie się swoimi przemyśleniami, bo algorytmy są nieubłagane. A w tym odcinku powiedziałem o wielu trudnych rzeczach, które jak sądzę, po raz kolejny ten algorytm będą obcinać. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję za waszą obecność. Cieszę się, że ja tutaj też nie jestem sam. Do usłyszenia za tydzień.